Abraham musiał nauczyć się podstawowej lekcji, tego, że Bóg, Ojciec, jest jedynym źródłem. Musimy nauczyć się wierzyć w Boga, czekać na Niego, ufać Mu. Wtedy On będzie mógł wypełnić swoją wolę w swój sposób i w swoim czasie, dla swojej chwały.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy dzisiaj Stanisława Leszczyńskiego.
Witam, Andrzeju, i witam serdecznie Państwa.
Dzisiaj dochodzimy do 16 rozdziału Księgi Rodzaju i do kolejnej historii, która pojawia się też później w Nowym Testamencie. Tym razem chodzi o dwie kobiety. Zanim rozpoczniemy, powiedz może kilka słów o roli, jaką odgrywają wszystkie alegorie w Księdze Rodzaju. W jaki sposób pomagają nam one zrozumieć głębię boskiego objawienia?
Mówiąc o alegoriach biblijnych, trzeba właściwie powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wiemy, że w historii Kościoła był taki okres, kiedy chętnie korzystano, a często przy tym nadużywano alegoryzacji do objaśnienia Pisma Świętego. Takie postępowanie nie jest dla nas wzorem do naśladowania. Staramy się raczej podążać za zasadami i praktykami interpretacji, które przedstawia samo Pismo Święte. Podam może przykład. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 4, apostoł Paweł powiedział, że Bóg, który rzekł: z ciemności niech światło zaświeci, zabłysnął, czy też rozświecił się w naszych sercach. Apostoł łączy tutaj światło z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju ze światłem, które przez Ewangelię chwały Chrystusa świeci do naszych serc. Oczywiście w ten sposób Paweł alegoryzuje tu pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i ustanawia zasadę, zgodnie z którą pierwszy rozdział Księgi Rodzaju stanowi zapis na temat życia. Podobnie postępuje w 4 rozdziale listu do Galacjan w przypadku alegorii o dwóch kobietach. Alegoryzując Pismo Święte, chcemy więc skrupulatnie kierować się tymi zasadami i nie wykraczać poza ramy Biblii. Po drugie, alegorie w studium życia Księgi Rodzaju wiążą się prawie całkowicie z doświadczaniem Chrystusa, który jest życiem. Tak więc objaśniając na przykład pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, opieramy się na tym, co mówi wielu innych nauczycieli Biblii, a mianowicie, że suchy ląd, który wyłonił się trzeciego dnia, jest typem, czy też obrazem Chrystusa w zmartwychwstaniu. A to, że na tym suchym lądzie powstały rozmaite formy życia, obrazuje zdradzającą moc Chrystusowego życia w zmartwychwstaniu. Jak widać, z jednej strony staramy się uważać, z drugiej zaś nie unikamy poprawnego i zgodnego z zasadami alegoryzowania tych części Słowa Bożego, które wyraźnie mają na celu objawić to, że trójjedyny Bóg jest naszym życiem. Jeżeli nie będziemy poświęcali uwagi tym alegoriom, rozminiemy się z objawieniem życia zawartym w Piśmie Świętym. Jak łatwo się domyślić, przyniosłoby to olbrzymią stratę.
To prawda. Na szczęście mamy światło, a przed nami kolejne studium życia. Posłuchajmy dzisiejszego wykładu poświęconego 16 rozdziałowi Księgi Rodzaju. Oto Witness Lee.
Uwielbiam Księgę Rodzaju. To księga pełna bogactw boskiego objawienia. Im dłużej ją czytam, tym bardziej raduję się słodyczą jej bogactw. Ale to wszystko zależy od Boga, który musi nas nawiedzić. Gdy czytamy tę księgę, potrzebujemy boskiego światła. Nasz ludzki umysł nie jest w stanie jej pojąć. Ta księga to coś dużo więcej, to coś dużo cenniejszego niż zbiór opowiadań. Gdyby nie było listu do Galacjan, z którego dowiadujemy się, że dwie kobiety, żona i nałożnica człowieka powołanego przez Boga, są alegorią dwóch przymierzy, gdyby nie było listu do Galacjan, nikomu z nas nigdy by to nawet nie przyszło do głowy. Musimy zdać sobie sprawę z faktu, iż w takiej księdze jak Księga Rodzaju wszystkie skarby przedstawione zostały w formie alegorii. Dlaczego księga ta jest tak pełna słodyczy, tak drogocenna? Dlatego, że sam Bóg zasiał w niej boskie nasiona. Już na pierwszej stronie czytamy, że zamiarem Boga jest wyrazić się przez człowieka i że dlatego Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Bóg uczynił człowieka na swój obraz z zamiarem, by człowiek ten w każdym aspekcie wyrażał Boga. Dzięki temu Bóg władać miał na ziemi. Bóg miał mieć na ziemi królestwo, w którym sprawowałby swoją władzę. Oto ostateczny Boży zamysł, Boży odwieczny cel. Jeśli będziesz czytać Biblię i oświeci cię światło z niebios, zobaczysz, że cała Biblia poświęcona jest temu boskiemu zamysłowi. Do realizacji tego zamysłu Bogu potrzebne są nasienie i ziemia. Nasienie związane jest z Chrystusem. Z Chrystusem też związana jest ziemia, kraj. Chrystus ten jednak, zarówno Chrystus nasienie, jak i Chrystus ziemia, musi zostać wbudowany w Boży lud. Początkowo Bóg zamierzał wbudować Chrystusa w Adama, ale Adam upadł. Bóg więc zapoczątkował nową rasę, rasę powołanych, a pierwszym jej przedstawicielem stał się Abraham. A czytając biografię Abrahama, przekonujemy się, iż Bóg odwiedzał go wielokrotnie i składał mu obietnicę dotyczącą głównie dwóch spraw, po pierwsze nasienia i po drugie ziemi. Abraham, gdy został powołany, miał co najmniej 50 lat, ale nie miał dzieci. To była bardzo sprzyjająca sytuacja dla Boga. Jeśli nic nie macie, sprzyja to bardzo Bożemu powołaniu. Jeśli coś macie albo macie czegoś za dużo, przeszkadzać to będzie Bożemu powołaniu. W każdym bądź razie Abraham nie miał dzieci i mieszkał w ziemi, kraju, który był krajem demonów, który był krajem potępionym. Bóg więc powołał go, by opuścił ten kraj. Od tego momentu Abraham nie miał dzieci i nie miał swojego kraju. Biedny człowiek. Mam nadzieję, że nikt z nas nie ma dzieci i nie ma swojego kraju. To znaczy, że we wnętrzu nie mam dzieci, a na zewnątrz nie mam swojego kraju. ani w środku, ani na zewnątrz nie mam nic. To wspaniałe. Dlaczego? Bo do realizacji swego zamysłu Bóg nie potrzebuje, byś był kimś. Bóg po prostu nie chce ciebie. Bożym pragnieniem jest wbudować w ciebie Chrystusa, który jest nasieniem, a potem sprawić, by wyraził się przez ciebie Chrystus, który jest ziemią, krajem. Zarówno nasienie, jak i ziemia to Chrystus.
Zobaczyliśmy w tym fragmencie wykładu, że Abraham spełniał wymagania niezbędne do tego, by odpowiedzieć na Boże powołanie. Gdy dochodzimy do tego rozdziału, nie miał już swego kraju, ziemi, nie miał także dzieci. Dlaczego te dwie sprawy pozwoliły mu odpowiedzieć na Boże powołanie?
Żeby to zrozumieć, musimy zdać sobie sprawę, że zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, Bóg chce być dla nas wszystkim w Chrystusie. Zaprojektował nas i stworzył w taki sposób, byśmy byli naczyniami na Niego, a On chce być naszą zawartością. Chce być naszym życiem i wszystkim dla nas. Bóg chce, byśmy byli naczyniami, które będą Go w sobie zawierać, lecz nie potrzebuje całego naszego bagażu, tego wszystkiego, co sami naprodukowaliśmy. Rzeczy te stanowią dla Niego przeszkodę, mogą Go wręcz dla nas zastąpić. Przychodzą takie chwile, kiedy Bóg odziera nas z różnych rzeczy, które Go zastępują, które Mu przeszkadzają, po to, żebyśmy uświadomili sobie, jak bardzo potrzebujemy tego, żeby to On był treścią naszego życia. Widzimy zatem, że Abraham mógł odpowiedzieć na Boże powołanie dzięki temu, że nie miał już tego, co posiadał wcześniej. Nie miał już ziemi, więc w tej kwestii potrzebował teraz Boga. Nie miał jeszcze potomka, więc potrzebował Boga także w tej sprawie. To, co Abraham utracił, dało Panu okazję do tego, by go zdobyć. Abraham ewidentnie teraz Boga potrzebował, był od Niego uzależniony, otworzył się na Niego i był jedno z Nim.
Wygląda na to, że wszyscy boimy się takiego odzierania i robimy co tylko w naszej mocy, żeby tego uniknąć. Ale jeżeli przyjrzymy się temu, co dzięki temu zyskujemy, chyba znacznie łatwiej będzie nam je przyjąć, prawda?
Na pewno. Bóg powiedział Abrahamowi o ziemi, którą dla niego przygotował. W rozdziale 13 kazał mu przejść kraj wzdłuż i wszerz i spojrzeć na północ, południe, wschód i zachód. Widzimy stąd, że Bóg najpierw daje nam wizję tego, czym chce dla nas być i co chce w nas zdobyć. Ukazuje się nam i przemawia do nas, żebyśmy czerpiąc z tej wizji motywację, dokonali roztropnego porównania i zrozumieli, że to, co sami mamy, jest niczym w porównaniu z samym Panem i tym wszystkim, co On pragnie w nas osiągnąć w swojej ekonomii.
Powróćmy do naszego studium.
Gdy Bóg go powołał, Abraham nie miał nic. Ale jak już wielokrotnie mówiliśmy, Abraham odpowiedział Bogu w sposób, który można porównać do powłóczenia nogami. W tym czasie Bóg nie dał mu dziecka, ale Abraham je sobie brał. W Haranie wziął Lota. W Damaszku Eliezera. W Egipcie Hagar. Z pięknej ziemi nie wziął nic. W pięknej ziemi otrzymał tylko Boże obietnice. Dam ci nasienie i dam ci kraj. Dam ci. Abraham oczywiście nie bardzo mógł kłócić się z Bogiem, ale gdy czytamy Biblię, widzimy, że trochę próbował. Odnoszę wrażenie, że w środku mówił tak: Boże, nie musisz mi obiecywać tyle razy, po prostu daj mi syna. Co ty na to? Mówiłeś mi wielokrotnie, że będę miał potomka, że dasz mi nasienie. Wiele mówisz, ale nic nie robisz. Dla Abrahama był to trudny sprawdzian. Sądzę, że Abraham i jego droga żona wielokrotnie rozmawiali wzdychając. wzdychając. Widzisz, Saro? Bóg obiecał nam nasienie. Gdzie ono jest? Bóg obiecał nam nasienie, gdy miałem 75 lat. Teraz mam już 85, a nasienia nadal nie ma. Sądzę, że to był powód. To mógł być powód tego, że gdy Abraham rozmawiał ze swą żoną o ich biedzie i wzdychał, Sara znalazła dobrą radę. Abrahamie, nie możemy powiedzieć, że Boże Słowo nie jest godne zaufania. Ale popatrz na siebie. Masz już prawie 86 lat, a ja prawie 66. Jakże moglibyśmy? Czyż jednak Bóg nie powiedział ci, że ten, kto z ciebie się narodzi, będzie twoim nasieniem? Mam więc dobry pomysł. Jak wiesz, z Egiptu wzięliśmy służącą. To musiało być zrządzenie Bożej opatrzności. Idź do niej, ja się na to zgadzam. Będziesz miał dziecko, będziemy mieli nasienie, które zrealizuje Boży zamysł. Abraham przystał na ten pomysł. I co się stało? Narodził się Izmael. Ale posłuchajcie. Gdy Abraham to uczynił, Bóg trzymał się z dala od niego przez 13 lat.
Myślę, że wszyscy możemy w pewien sposób współczuć naszemu ojcu Abrahamowi. Musiał on bardzo, bardzo długo czekać na wypełnienie Bożej obietnicy. Jak myślisz, dlaczego Bóg tak długo zwlekał z realizacją swojego słowa wobec Abrahama? I co oznacza ta długa przerwa w naszym doświadczeniu?
Musimy zrozumieć, że Bóg ze swej strony ma nie tylko wolę, lecz także sposób, w jaki ją przeprowadza. Ma też ściśle określony czas, w którym tę wolę realizuje. Musimy się więc nauczyć pozwalać Bogu, by rzeczywiście był Bogiem. Nie tylko w odsłanianiu swojej woli, lecz także w tym, jak i kiedy ją wobec nas wykonuje. Jednocześnie musimy też zrozumieć, że Bóg dokonuje wszystkiego całkowicie dla swojej chwały. Że będzie robił to, co przyniesie jemu samemu największą chwałę. Wybierze sposób, dzięki któremu sam uzyska najwyższą chwałę, który w najwyższy sposób objawi go człowiekowi. Tak by człowiek się go bał, oddawał mu cześć, kochał go i był z nim jedno. Ale musimy też spojrzeć na to od strony Abrahama, a zwłaszcza z punktu widzenia tego, czego Abraham uczył się poprzez doświadczenia, iż Boża ekonomia realizuje się w wierze. Abraham musiał wiele przeżyć, po to, by nauczyć się nie ufać samemu sobie, nie pokładać ufności w grzesznym ciele, by osiągnąć taki moment, w którym będzie ufał wyłącznie Bogu i w którym Bóg będzie jego jedynym źródłem. Abraham musiał nauczyć się podstawowej lekcji tego, że Bóg, Ojciec, jest jedynym źródłem. Nie zdołamy się tego nauczyć w jeden dzień. Nie uda się nam tego nauczyć po jednorazowej lekturze Biblii, ani po przeczytaniu jakiejś książki o tematyce duchowej. Owszem, to wszystko nam pomaga. Niemniej jednak stopniowo, dzięki licznym niepowodzeniom i długim okresom oczekiwania, kiedy wydawać by się mogło, że Bóg nic nie robi, musimy nauczyć się odwracać zupełnie od samych siebie. Nie pokładać ufności w sobie, lecz nauczyć się wierzyć w Boga, czekać na Niego, ufać Mu i być jedno z Nim. Wtedy On będzie mógł wypełnić swoją wolę w swój sposób i w swoim czasie, dla swojej chwały.
To chyba nie są szybkie ani łatwe lekcje.
Nie, ale jestem przekonany, że ci, którzy szczerze szukają Pana i nie zadowalają się powierzchownymi naukami, tylko pragną tego, co Biblia nazywa stałym pokarmem, pozwolą Duchowi, by za pomocą takiej rzetelnej i solidnej nauki wprowadził ich na drogę życia, która prowadzi ku prawdziwej dojrzałości.
Posłuchajmy teraz zakończenia Studium Życia 16 rozdziału Księgi Rodzaju.
Posłuchajcie tego. Paweł był po prostu wspaniały. Bez Pawła nie moglibyśmy pojąć tej historii. Paweł stwierdził, że historia ta jest alegorią dwóch kobiet. Kobiety te symbolizują dwa przymierza. To wspaniałe. Wszyscy musimy to zobaczyć. Zgodnie z Bożą ekonomią, mąż powinien mieć tylko jedną żonę. Pomysł Sary był absolutnie niezgodny z Bożą ekonomią. I ostatecznie Abraham nie miał drugiej żony, lecz nałożnicę. Wiemy, że Hagar jest symbolem prawa. Pozycja prawa jest zatem pozycją nałożnicy. Prawdziwą żoną jest łaska. Prawo to nałożnica. Zgodnie z obyczajami panującymi w tamtych czasach, gdy mężczyzna brał sobie nałożnicę, dziecko, które rodziło się, było własnością jego żony. Z nałożnicy miało narodzić się dziecko. Ma to głębokie znaczenie. Gdy łaska nie przynosi jeszcze owoców, śpieszymy się zanadto i żenimy się z nałożnicą, to znaczy z prawem. Sądzę, że teraz jasno widzicie, że Sara, kobieta wolna, jest symbolem łaski, a Hagar jest symbolem prawa. Trzeba byśmy wszyscy pojęli, że naszą matką jest łaska. Prawdziwą żoną jest łaska. Prawo to nałożnica. Oto zasada. To nie odnosi się tylko do Abrahama. Musimy zastosować ją do siebie. Ujmę to tak. Wszyscy chrześcijanie, czy to w chrześcijańskiej pracy, czy to w chrześcijańskim życiu, wszyscy bez wyjątku, jesteśmy tacy sami jak Abraham. Zilustruję to tak. Gdy zostaliśmy zbawieni, dowiedzieliśmy się, że Bóg chce, byśmy żyli życiem takim jak Chrystus. Bóg chce, byśmy prowadzili życie zwycięskie, życie, które stale przynosi Bogu chwałę. Ale co? Tak, Bóg chce, byśmy takie życie prowadzili. Życie związane z obietnicą. Z obietnicą, że Bóg wbuduje w nas Chrystusa. Dzięki czemu będziemy wiedli życie niebiańskie, które uwielbi Boga. Ale wszyscy zwracamy uwagę na zamysł, zaniedbując obietnicę. Nie obchodzi nas obietnica, że Bóg wbuduje w nas Chrystusa, który zrealizuje Boży zamysł. Nawet jeśli to rozumiemy, nie obchodzi nas to zbytnio. A potem używamy własnej energii. Zawsze mamy dobrą Hagar, która jest gotowa z nami współpracować. I oczywiście nic to nie daje. A nawet jeśli to coś daje, to i tak w oczach Boga się to nie liczy. Używamy swojej energii do tego, by zrealizować Boży cel. Tak dochodzimy do prawa. Nie prawa, które nadał Mojżesz, lecz prawa, które ustanowiliśmy my sami. Czy wiecie, o czym mówię? Jeśli to jasno zrozumieliśmy, powiemy: Panie, Panie, zachowaj mnie w swej łasce. Panie, zachowaj mnie w swej obietnicy. Niezależnie od tego, czy to, co obiecałeś, spełni się dziś, czy za 1000 lat, pomóż mi, Panie, żeby mnie to nie obchodziło. Chciałbym skupić się tylko na Twojej obietnicy. Sam nie będę robił nic. Łatwo tak powiedzieć, ale trudniej tak żyć.
W tej ostatniej części dotarliśmy do bardzo ważnego fragmentu Pisma Świętego, do historii o Hagar i Sarze. Ma ona olbrzymie i ponadczasowe znaczenie. Nawiązuje do niej także apostoł Paweł w Nowym Testamencie. Porozmawiajmy może trochę dokładniej o tej głębokiej, bardzo wymownej alegorii.
Zgodnie z tym, co pisze apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Galacjan, Hagar przedstawia prawo, natomiast Sara symbolizuje łaskę. Obydwie te kobiety są w Biblii matkami i obie urodziły dzieci. Kiedy Abraham obcował z Hagar, urodził się Izmael, który oznacza owoc naturalnych, cielesnych wysiłków, za pomocą których próbujemy osiągnąć Boży poziom. Bóg odrzucił Izmaela. On chciał, żeby syn Abrahama narodził się z Sary, co w świetle sposobu, w jaki apostoł Paweł interpretuje tę alegorię, oznacza, że Chrystus w nas może narodzić się wyłącznie dzięki łasce. Mówiąc jeszcze prościej, tylko dzięki łasce możemy uzyskać coś, co nada się dla Boga, co posłuży do realizacji Jego ekonomii i wypełni Jego zamysł. Tak więc te dwie kobiety oznaczają dwa przymierza, dwa sposoby postępowania. Hagar symbolizuje stare przymierze, które opiera się na prawie i które wiąże się z cielesnymi starniami człowieka. Natomiast Sara przedstawia nowe przymierze, przymierze łaski, które pociąga za sobą całkowitą zależność człowieka od wszechwystarczającej Bożej łaski. Przymierze to realizuje się na drodze wiary, dzięki której rodzi się w nas Chrystus na chwałę Bożą. Krótko mówiąc, musimy odwrócić się od prawa, które łączy się z naszym upadłym, grzesznym ciałem i zwrócić się do łaski, która wiąże się z duchem. Wtedy narodzi się nie Izmael, owoc upadłego ciała, lecz Izaak, który symbolizuje Chrystusa. Chrystus w Biblii całkowicie dziedziczy wszystkie bogactwa Ojca i przekazuje je nam. A tak naprawdę On sam jest tymi bogactwami dla nas, żebyśmy mogli mieć w nich udział i cieszyć się nimi. Wszystko to widzimy w alegorii Izaaka, narodzonego nie z Hagar, tylko z Sary.
Dziękuję Ci za dzisiejszą społeczność. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wiele pytań, jakie wiążą się zarówno z Księgą Rodzaju, jak i szerzej z Biblią i jej rozumieniem. Zapraszam Cię ponownie.
Dziękuję.
Moim i Państwa gościem był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.